LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Dzień dobry, witajcie młode umysły. Jak dobrze, że jesteście, bo w tym odcinku będziemy wspólnie eksplorować tajemnice człowieka. Występują...
Jestem Witek.
Mela.
Tolan.
Jasiu.
Antek.
Maja. Ignacy.
Kuba.
Jaś.
Tadzio. Marysia.
Ja mam na imię Karolina, a LAMU to część Radia Naukowego. Działamy dzięki wsparciu na patronite.pl/radionaukowe. Odcinek drugi, sezon trzeci. Zaczynamy.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Słuchajcie, no, ja was bardzo przepraszam za te dźwięki, ale to jest wasza sprawka, bo wy tu zadajecie pytania i pytaliście o te wszystkie. No, sami słyszycie. Do takiego zestawu był mi potrzebny laryngolog, bo to ci lekarze właśnie się znają na tych sprawach. I tak trafiłam do szpitala. Jestem teraz na zapleczu oddziału otolaryngologicznego Szpitala Czerniakowskiego z panem doktorem habilitowanym Wojciechem Kukwą, szefem tego oddziału. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przyszłam tutaj do pana, bo mam bardzo, bardzo, bardzo ważne pytania dotyczące właśnie obszaru laryngologicznego. To gdzie to jest? Gdzie to pana interesuje? Gdzie jest ten obszar laryngologiczny?
Obszar laryngologiczny, który mnie interesuje, to jest w zasadzie prawie cała szyja i kawałek głowy. Głowa bez mózgu. I bez oczu.
Czyli... Pan sobie ułatwia, bo ten mózg jest skomplikowany.
To prawda, ale nasze moje rzeczy też są dość skomplikowane. Jest skomplikowane ucho, jest skomplikowany nos z zatokami, jest skomplikowane gardło, które jest nam bardzo potrzebne, żeby jeść i oddychać i się nie pomylić i żeby oddychanie i powietrze leciało w jedną dziurkę, a picie i jedzenie w drugą. Jest skomplikowana krtań, którą mówimy. W związku z tym tutaj też są skomplikowane części człowieka.
Jak najbardziej. Dobrze, no to jedziemy z tymi również skomplikowanymi pytaniami. Pytanie pierwsze.
Jaś, 7 lat. Dlaczego człowiek kaszle?
No i co pan odpowie Jasiowi?
Dlaczego człowiek kaszle? Człowiek przede wszystkim kaszle, żeby jego drogi oddechowe były drożne. Drogi oddechowe, czyli te przestrzenie, którymi jak oddychamy, to płynie powietrze, powiedzmy do płuc, do pęcherzyków płucnych. Te drogi są zbudowane z rurek, to są takie coraz mniejsze, drobniejsze rurki, coraz bardziej rozgałęzione i żeby powietrze nimi leciało, drogi oddechowe muszą być czyste. W związku z tym mamy kaszel, odruch kaszlowy i dzięki niemu drogi oddechowe są oczyszczane. Czyli na przykład jak mamy infekcję i się robi dużo wydzieliny, to musimy kasłać, żeby tę wydzielinę wykasłać. Dokładnie tak samo się dzieje, jak na przykład przez nieuwagę podczas jedzenia i picia coś nam wpadnie właśnie nie do tej dziurki, czyli poleci nam do dróg oddechowych i też bardzo mocno i silnie kaszlemy, żeby oczyścić drogi oddechowe, żeby ta przestrzeń, przez którą płynie powietrze, była zawsze czysta i drożna.
No dobrze, ale zdarza się tak, że kaszle, a nie mam wcale tej wydzieliny, tylko tak sucho kaszle, tak mnie to męczy i męczy i dzieci małe też męczy, to po co to jest?
To prawda, to już jest odruch z tych, są specjalne receptory, które czują, że coś się dzieje w drogach oddechowych, które każą nam kasłać, żeby te drogi oczyścić. Natomiast oczywiście czasem w wyniku na przykład różnych infekcji, zwłaszcza infekcji wirusowych, dzieje się taka sytuacja, że ten odruch jest zanadto pobudzony. Faktycznie nie mamy wydzieliny, a ten kaszel jest tak zwany suchy, czyli kaszlema. I wtedy on tak naprawdę nie jest nam za bardzo potrzebny. To jest za duży odruch i rzeczywiście wtedy to kasłanie często lekarze czy właśnie rodzice próbują różnymi lekami ograniczyć, po to, żeby jak najmniej, no właśnie, kasłać.
Teraz pora na pytania o to, co się kryje w naszych nosach.
Jestem Witek, mam 7 lat i pytanie, skąd się biorą smarki w nosie?
Dzień dobry, jestem Kuba i mam 5 lat. I mam pytanie takie, co to jest i skąd się bierze katar?
Poszukajcie w międzyczasie ilustracji schematów pokazujących wnętrze nosa. Otóż nasze dziurki w nosie prowadzą do prawdziwej czeluści. Nazywa się to jamą nosową i naprawdę robi wrażenie. No ale skąd ten katar?
Katar, czyli smarki, to jest wydzielina, która tworzy się w naszym nosie i w tak zwanych zatokach. Nos jest dużą przestrzenią, dosyć dużą przestrzenią w środku, głęboko w nosie, a obok niego są tak zwane zatoki. To są takie małe, wyglądające jak małe jaskinie, przestrzenie wokół nosa i całe te i zatoki, i nos są w środku wyłożone taką jakby skórą, ona się nazywa błona śluzowa. I ta błona śluzowa, jak spojrzymy na nią pod mikroskopem, to będziemy widzieli, że ma takie bardzo drobne komóreczki, które wydzielają surowice i śluz. Czyli właśnie te substancje, które tworzą smarki. To jest wydzielina, która jest nam potrzebna po to, żeby oczyszczać nos, oczyszczać zatoki. Oddychamy nosem i w nosie, jeśli na przykład jest smog, czyli powietrze jest brudne, to dużo z tego smogu, z tych brudków, które wpadają do naszego nosa, właśnie w nosie się zatrzymuje. One się przyklejają do tego śluzu, do tego gluta, do tego kataru. I to, co również możemy zobaczyć, jeśli spojrzymy na błonę śluzową pod mikroskopem, to, że poza tymi komórkami, które tworzą ten śluz, tą surowicę, są jeszcze takie komórki, które mają takie bardzo, bardzo małe rzęski. I te rzęski się ruszają. To są takie włoski na komórkach. I te włoski ciągle się ruszają i przesuwają tę wydzielinę, tego gluta, z zatok do nosa, a z nosa do gardła. Cała ta wydzielina następnie przechodzi do gardła, my po prostu połykamy.
To jest trochę fujka, nie?
To jest strasznie fujka, ale wszyscy tak mają. No i niestety nawet królowa i księżniczka tak mają, że tak... No fujka, połykają swoje smarki.
No dobrze, ale to rozumiem, że to jest coś, co właśnie ma nam pomóc oczyścić, tak jak pan mówi, na przykład ze smogu, ale mamy często smarki, jak jesteśmy chorzy i one czasami są zielone, a czasami są białe. To po co one są wtedy?
Jeśli zaczynamy mieć infekcję, takie zapalenie nosa, zatok, przeziębienie, a czasem też w alergii, tej wydzieliny tego kataru czy smarków robi się więcej. Faktycznie leci nam z nosa albo woda, albo żółta, albo zielona, różna to jest. Natomiast jest to wszystko spowodowane tym, że podczas infekcji dodatkowo jeszcze tej wydzieliny robi się dużo więcej, ale też z samych naczyń krwionośnych, które są w obrębie nosa, w obrębie tej błony śluzowej, tam się robi większe przesączanie, znaczy więcej płynu wydostaje się z naczyń do nosa, robi się więcej gila. W dużym stopniu też po to, żeby ten nos szybciej oczyszczać.
One są takim nośnikiem, jakby one przyklejają do siebie różne te rzeczy niepotrzebne i jak wydmuchujemy, to wtedy się tego wszystkiego pozbywamy? Tak to działa?
Tak to chyba działa. Znaczy na pewno też to działa tak, że w tej wydzielinie są pewne substancje, które są bakteriobójcze i wirusobójcze. Czyli to są takie elementy, które pomagają nam walczyć z infekcją. Natomiast no, dla nas są one bardzo męczące i nieprzyjemne, no bo zatykają nos. Trzeba wycierać chusteczką ten nos, lecą gdzieś tam na zewnątrz albo do gardła i faktycznie no, dla nas nie są zbyt miłe, ale naszemu organizmowi pomagają walczyć z zapaleniem.
Dochodzi na to, że nie pozostaje nam nic innego jak smarki, uwaga, docenić. A na koniec pytanie o jedną z największych, moim zdaniem, tajemnic wszechświata.
Dzień dobry, jestem Tadzio, mam 7 lat i chciałbym spytać, dlaczego kicham, jak patrzę w słońce.
Ani to przeziębienie, ani to jakiś, nikt nas po tym nosie nie podrapał, a się kicha.
Tak, to prawda, że się kicha. To znaczy są takie osoby, które kichają, tak jak Tadzio, a są takie osoby, które nie kichają. Mniej więcej na 5 osób jedna tak ma, a 4 tak nie mają. I prawdę powiedziawszy, to naukowcy i lekarze trochę nie do końca chyba wiedzą, czemu tak jest. Są różne pomysły. Jednym z takich pomysłów jest to, że to bardzo ostre światło słoneczne pobudza nerw wzrokowy, czyli ten nerw, którym informacja z oka biegnie do głowy i dzięki któremu widzimy. I że ta informacja u niektórych osób działa trochę tak samo jak coś, co uczula, jak w alergii. Tak? W związku z tym często to są w ogóle salwy kichania. Tego kichania jest kilka czy kilkanaście takich kichu, łapsików. Natomiast oprócz tego, że jest to dziwne i nie wszyscy to mają, to w zasadzie z tym się nic nie robi. Tego się nie leczy. Po prostu są takie osoby, które kichają, jak patrzą w słońce i w zasadzie tyle.
Wie pan, bo to nie jest pierwszy raz w LAMU, kiedy specjalista, naukowiec mówi, że po prostu jeszcze nie wiemy. Czasami te nasze młode umysły docierają właśnie no, do granic nauki, można powiedzieć.
Zdecydowanie. Tak naprawdę jest cała masa rzeczy w medycynie, które ciągle są do odkrycia, na które mamy pewne pomysły, koncepcje, ale wcale chyba nie jesteśmy przekonani, że to tak jest, jak nam się wydaje i cały czas gdzieś tam jeszcze te nasze pomysły się zmieniają. I na pewno warto zadawać pytania i na pewno warto szukać na nie odpowiedzi.
Tak właśnie, moi drodzy, docieracie do granic poznania i zadajecie właściwe pytania. Prawdziwi z was naukowcy. Doktor Kukwa również tak uważa.
Bardzo, bardzo pozdrawiam Jasia, Witka, Kubę i Tadzia, którzy zadali pytania. Naprawdę super pytania. Bardzo wam dziękuję. I róbcie tak dalej. Zadawajcie pytania. Pytajcie wszystkich naokoło i próbujcie znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Pozdrawiam.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Lamu. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Teraz pora na część drugą, drugiego odcinka i zacznę od wyznania. Uwielbiam gotować. Testuję nowe smaki, wertuję dla przyjemności książki kucharskie, w ogóle jedzenie jest super. Ale nie mamy tutaj jednomyślności w domu w tej sprawie, dlatego że czasami nasz synek Jurek, kiedy go wołamy na obiad, to wcale nie chce przyjść. Mówi, że jest zajęty. Pewnie u was w domach też tak bywa. Sprawa jedzenia bywa przedmiotem kontrowersji między rodzicami i dziećmi. Pewnie stąd pojawiło się kilka pytań dietetyczno-gastronomicznych. Wybrałam się więc z nimi do dietetyczki klinicznej, czyli takiej specjalistki, która zna się na jedzeniu pod kątem naukowym. Jestem w gabinecie pani dr Hanny Stolińskiej. Dziękuję za gościnę. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A jestem tutaj w imieniu oczywiście Młodych Umysłów, bo to nie o moje pytania, w tym programie chodzi. Trzy pytania. Zacznijmy od Marysi.
Jestem Marysia i mam 7 lat i mam pytanie. Dlaczego picie i jedzenie jest w życiu dla nas takie ważne?
No właśnie dlaczego? Przecież rodzice, opiekunowie chodzą za dziećmi, no napij się, zjedz i tak dalej, a tu zabawa przecież w pełni, a tutaj chodzą i marudzą. Czemu to jest takie ważne?
No ja bym powiedziała, że jedzenie i picie to jest w ogóle najważniejsza rzecz w naszym życiu, bo gdybyśmy nie jedli, gdybyśmy nie pili, to po prostu byśmy nie żyli, by nas nie było. My potrzebujemy tego paliwa do życia, żeby właśnie się bawić, żeby mieć siłę skakać, tańczyć, biegać, uczyć się i robić wszystkie rzeczy w życiu, które kochamy. Także ja zawsze tłumaczę, że nasze ciałko to jest takie nasze narzędzie do życia, żeby robić fajne rzeczy. Ale żeby to ciało nadążało nad tymi wszystkimi fajnymi rzeczami, które chcemy w życiu robić, musimy je po prostu odżywić i dopoić. Dodatkowo to nie jest taka czysta energia, ale również witaminy i składniki mineralne, żeby właśnie cieszyć się pełnym zdrowiem.
Czyli trochę tak jak samochód tankujemy na przykład?
Dokładnie. To jest takie tankowanie samochodu, żebyśmy tym samochodem mogli po prostu jeździć na różne fajne wycieczki w różne fajne miejsca do pracy. Także to ciało jest naszym narzędziem do fajnego życia.
Tylko też z jakiejś przyczyny jest tak, że rodzice czy opiekunowie nam często mówią wam młode umysły, żebyście bardziej jedli coś, a czegoś mniej. No i tutaj kolejne pytanie.
Nazywam się Mela, mam 7 lat i chciałabym zadać takie pytanie. Dlaczego warzywa są zdrowe, a cukierki nie?
Ja wyczuwam w tym tonie Meli pewną pretensję, że to jest niesprawiedliwe, że tak jest.
Może i faktycznie jest niesprawiedliwe, bo większość z nas kocha słodkie. To słodkie powoduje to, że nasz mózg wydziela taki hormon, dopaminę i my jesteśmy szczęśliwi i aktywni i nasz mózg dostaje taką nagrodę wtedy. Natomiast niestety, ale słodycze niosą ze sobą puste kalorie, żadnych witamin, składników mineralnych, a warzywa oprócz tej dobrej energii dostarczają nam właśnie dużo antyoksydantów. To są takie składniki, które walczą z wszystkim, co złe w naszym organizmie. Wszystkim, co powstaje na przykład przez to, że mamy zanieczyszczone powietrze, albo właśnie zjemy coś niezdrowego, albo się stresujemy, albo nie dosypiamy, albo zjemy za dużo tych cukierków. No i te warzywa właśnie mają takie cudowne związki, które walczą z tymi przeciwnościami losu. Ale ja bym nie powiedziała, że warzywa są niesmaczne. Jeżeli fajnie je przyrządzimy, fajnie je doprawimy, to warzywa są naprawdę cudowne. I musimy zmienić nastawienie, podejście do po prostu zdrowego odżywiania, żeby nie było to za karę, tylko żeby to była przyjemność właśnie dla naszego organizmu.
Co lubicie najbardziej? Ja jestem fanką pieczonego kalafiora, palonej brukselki, fasolki szparagowej, klasycznie z bułką tartą albo z malinami, szparagów w każdej wersji, a najbardziej w risotto, bobu z czosnkiem podsmażonym albo takiego z miętą, skrupionego sokiem z cytryny, bakłażana grillowanego albo takiego dymnego z ogniska, pieczonych frytek w panierce z cukinii. Ja bym mogła tak godzinami, tyle jest tych możliwości. No ale wiem, że nie wszyscy warzywa lubią, dlatego
Weźmy taką wizję, że oto jemy wyłącznie słodycze. I co się dzieje z naszym małym ciałem?
A faktycznie długo nie zajedziemy na samych słodyczach.
Kości rosną? Rośniemy w ogóle?
Nie, absolutnie. Jedzenie słodkiego ma negatywny wpływ na cały nasz organizm. Oczywiście wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach i raz na jakiś czas jedzenie czegoś słodkiego nie jest niczym złym. Natomiast nie, na pewno słodycze powodują to, że mamy spadki energii w ciągu dnia, że jesteśmy ospali, że jesteśmy też trochę nerwowi, apatyczni, że głowa może nas boleć, mamy problemy z zębami, mamy brzydką skórę.
Oj, dużo tego.
Nie rosną nam absolutnie te kości, boli nas brzuszek, mamy problemy z jelitami. Tak naprawdę cały nasz organizm cierpi, a chyba najbardziej cierpi nasze serce.
A Pani ulubione warzywa są które?
Ja kocham wszystkie warzywa, ale przede wszystkim marchewkę i widać to po kolorze mojej skóry, bo marchewka ma beta-karoten, który powoduje to, że wyglądamy jak opaleni, a ja w ogóle nie wychodzę na słońce.
I ostatnie pytanie, które w Waszym imieniu zaniosłam do dr Stolińskiej.
Mam na imię Tola, mam 7 lat i moje pytanie to, dlaczego mój tata ma taki duży brzuch?
Pozdrawiamy tatę, dokładnie jego historii nie znamy, ale jednak jest tak, że część mężczyzn ma właśnie takie więcej tego tłuszczyku akurat na brzuchu. Dlaczego?
Faktycznie mężczyźni mają tendencję do odkładania się tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej. W przeciwieństwie do kobiet, bo kobiety głównie tyją w dolnej części ciała i można powiedzieć, że to jest właśnie takie mniej zdrowe tycie u mężczyzn, ponieważ ta tkanka tłuszczowa znajduje się blisko naszego serca i ta tkanka tłuszczowa oplata wszystkie narządy wewnętrzne, które pełnią różne funkcje w naszym organizmie. No niestety tata ma duży brzuch, może mieć jakąś historię zdrowotną, ale prawdopodobnie od tego, że je za dużo tych słodyczy, że je za dużo żywności przetworzonej, że może je nieregularnie, może je faktycznie za mało warzyw, może pije niewłaściwe rzeczy, może za mało się rusza. Jest bardzo dużo przyczyn tego, dlaczego tata może mieć duży brzuch i na pewno powinien z tym walczyć.
Przy czym pamiętajcie, że tutaj nie chodzi o wygląd, ale o zdrowie. Dlatego lekarze namawiają do tego, żeby, jak to się mówi, zrzucić zbędne kilogramy. No właśnie, zbędne. Także raz jeszcze pozdrawiamy serdecznie tatę Toli, tym bardziej, że sam nam przysłał to pytanie do redakcji LAM-u. Do ruchu zachęcamy wszystkich, a przecież lato temu sprzyja. Ja już miałam wychodzić, ale dr Stolińska chciała jeszcze coś dodać.
Ja serdecznie pozdrawiam Marysię, Melę i Tolę i fajnie, że się interesujecie zdrowym żywieniem. Oby tak dalej.
I pora na część trzecią.
Słuchasz LAM-u, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Wiemy już sporo o jedzeniu, ale to nie jedyne pytania, jakie młode umysły zadaliście, jeśli chodzi o tę sprawę. Teraz mam mały zestaw dotyczący tego, jak działa nasz układ pokarmowy. Dlatego na rozmowę umówiłam się z doktorem habilitowanym Piotrem Dziechciarzem, gastrologiem dziecięcym. Gastrologiem, czyli właśnie naukowcem, lekarzem, który zajmuje się tym całym naszą maszynerią, która powoduje, że możemy jeść i się odżywiać. A umówiłam się w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zobaczymy, czy uda mi się przebić jakoś do pana doktora. Wszystkie drzwi się otwierają.
Panie doktorze, to ja w sprawie dzieci. Pan doktor Dziechciarz, prawda?
Przeszliśmy do gabinetu obok, usiedliśmy.
Mam dla pana 3 bardzo ważne pytania.
Już się boję.
Będą trudne. Uwaga, no będą trudne. Zaczynamy od Ignacego.
Nazywam się Ignacy, mam 8 lat. Dlaczego można przełykać jedzenie, jak się staje na głowie?
Zanim pan odpowie na to pytanie, panie doktorze, próbował pan kiedyś?
No, wstyd się przyznać, ale jako dziecko próbowałem. To nie było fajne. Na szczęście udało mi się, że się nie zakrztusiłem, choć teraz wiem, że to chyba nie był dobry pomysł, ale dzieci robią różne dziwne rzeczy. Na szczęście z tego wyrastają.
Dlaczego to nie jest dobry pomysł? Dlaczego się można zakrztusić?
Najpierw jak wkładamy coś do paszczy, czyli do jamy ustnej, to przede wszystkim musimy to pogryźć, przemielić językiem i to zależy od naszej woli. Jak już to przechodzi dalej do gardła, to już to się wszystko dzieje automatycznie. Od tego są różne liczne mięśnie i odruchy, czyli takie specjalne nerwowe pętle, dzięki które przepychają ten pokarm z gardła, przez krtań tak, żeby się właśnie nie zakrztusić, żeby to nie wpadło do dróg oddechowych, a potem do przełyku. W tamten przełyk to też nie jest taka prosta rura. To jest rura, która się kurczy. Tam są zwieracze, tam są różne rzeczy. Skomplikowany system mięśniowy, którego zadaniem jest przepchanie tego pokarmu dalej. I dlatego, jako że to się dzieje poza naszą kontrolą i te mięśnie są dosyć silne wbrew pozorom, dlatego możemy formalnie, choć nie powinniśmy tego robić, jadać z głową do dołu.
Czyli to nie grawitacja powoduje, że to wpada nam do brzucha?
I grawitacja nam to ułatwia. Tak? To znaczy zdecydowanie lepiej się je na siedząco niż nawet na leżąco. To pewno wszyscy próbowali, to albo czasami jeszcze dalej próbują, ale jest to trudniejsze. Więc grawitacja pomaga, ale decydują odruchy, decydują mięśnie.
Dobra, ale jedno muszę zrozumieć i myślę, że młode umysły też teraz protestują po drugiej stronie odbiorców. No mięśnie, no to ja steruję swoim mięśniem, tu wyciągam rękę, cofam ją, a pan mówi, że są mięśnie gdzieś tam w przełyku i dlaczego ja nie mogę nimi sterować?
To jest taka specjalna grupa mięśni, co do których my nie mamy kontroli, to są tak zwane mięśnie gładkie, bo to te, które, nad którymi mamy kontrolę, to są mięśnie poprzecznie prążkowane, tak się to nazywa, a nad tymi to już po prostu sam sobie organizm daje radę bez naszej świadomości, czyli my nie do końca mamy na to wpływ.
I jeszcze do tego mięśniowego wątku w tym lamu powrócimy. To nie ja, ani nie pan doktor. I też proszę się nie oglądać na siebie wzajemnie podejrzliwie. To taka ilustracja wprowadzająca temat.
Mam na imię Jasio i mam 5,5 lat. Chciałbym zapytać, dlaczego puszczam bąki i dlaczego bąki śmierdzą.
I już mi, przyznaję, trochę zabrakło śmiałości, żeby pana doktora zapytać, czy i jego bąki śmierdzą, ale podejrzewam, że tak. Moje śmierdzą, twoje śmierdzą, pani śmierdzą, ale dlaczego?
Jest bardzo dobre pytanie. Najpierw musimy zapytać, skąd się biorą bąki, prawda? Bąki się biorą z tego, że my nie do końca trawimy wszystko, co zjemy, tylko za to trawienie częściowo są odpowiedzialne bakterie, które mamy w dalszej części jelita. No i te bakterie puszczają te bąki, to zresztą oczywiście nie tak jak my, ale tworzą te gazy. I najśmieszniejsze jest to, że większość tych gazów wcale jest niezapachowa.
O, tego się chyba nie spodziewaliście, prawda? Ja też nie.
Tak, no bo to jest tlen, wodór, azot. Natomiast te, które są zapachowe i których jest mniejszość, to, no to niestety nadają taki różny zapach i dlatego bąki często śmierdzą, choć nie zawsze tak jak... Natomiast oddanie gazów jest koniecznością, inaczej byśmy po prostu byli jak balony, tak? Też trzeba pamiętać, że te gazy się częściowo wchłaniają z przewodu pokarmowego, to znaczy nie wszystko, co stworzą te bakterie, jest wydalane, że tak powiem, dołem, więc to tylko część tych gazów jest wydalana dołem.
Jak może słyszycie, ktoś w tym momencie zapukał do pokoju, no tak to już jest z lekarzami, że ciągle ktoś do nich puka i ma sprawę tylko na momencik. W międzyczasie opowiem wam, że o bakteriach, również tych żyjących w naszych brzuchach, będzie jeszcze w lamu w tym sezonie. Doktor Dziechciarz wrócił, a ja podsunęłam mu kolejne pytanie, takie w sam raz po bąkach.
Dobry, mam na imię Maja i mam 6 lat. Chciałabym się zapytać, z czego składa się kupa?
Słuchajcie, spójrzmy prawdzie w oczy. Każdy ogląda swoją kupę. Czasem przy jej wypchnięciu trzeba się trochę nadąć i napracować, to nic dziwnego, że chcemy obejrzeć swoje dzieło. To wcale nie jest głupie, bo jak kupa jest jakaś nie taka jak zwykle, to może znaczyć, że coś jest nie tak z naszym zdrowiem. Także oglądajmy kupy, to szlachetny zwyczaj. Dowiedzmy się jednak, na co dokładnie patrzymy. Czymże zatem jest kupa?
No to jest nie takie łatwe pytanie do odpowiedzenia, ale generalnie w większości, bo są różne też kupy, są bardziej wodniste, bardziej twarde, ale średnio 3/4 kupy to jest woda. Zaskakujące.
A nie wygląda.
A nie wygląda, tak. Oczywiście mówię średnio. W związku z tym to u jednych jest mniej, u drugich jest więcej. Po drugie, tej stałej części, która pozostaje, to mniej więcej 1/3 do połowy to są bakterie, które są w nas żyją. No i one są
wypytane. To czemu wyjechały? Źle im było u nas?
No też trzeba sobie powiedzieć, że one się cały czas mnożą. No, gdyby było tak, że one by nie... gdybyśmy się z nimi nie rozstawali, no to byśmy byli strasznie duzi. pełni tych bakterii, więc one muszą być usunięte, ale tam zostaje całkiem spora ekipa, bo to różnie się mówi, 2 kilo nawet tych bakterii w sobie nosimy. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są takie niestrawione resztki pokarmowe, dlatego że one się nie trawią, na przykład celuloza. Prawda? My nie trawimy celulozy, nie potrafimy. Krowa potrafi, a człowiek nie. W związku z tym nie mamy, to jest też mniej więcej 1/3, 1/4, różnie się mówi, a pozostałe części to są takie rzeczy, które ani myśmy nie, które są potencjalne do strawienia, ale mimo wszystko byśmy ich nie strawili, ani bakterie ich nie zjadły, czyli białka, tłuszcze, węglowodany.
A dlaczego kupa jest brązowa zwykle?
Kupa jest brązowa dlatego, że nadaje temu barwę, taki barwnik, który się tworzy w wątrobie, ona się nazywa bilirubina i pod wpływem przemian w jelicie ona tworzy sterkobilinogen, potem sterkobilinę, która nadaje brązową barwę, ale też kupa zielona, wcale też znacznie, że nie jest chora. I to też jest taka sama kupa, podbarwiona tą bilirubiną, która tylko nie zdążyła jeszcze się zrobić brązowa.
A co by było, jakbyśmy kupy nie robili?
Jakbyśmy kupy nie robili, to mielibyśmy zaparcie. A zaparcie to bardzo trudna i bolesna choroba, która zresztą jest dosyć częsta u dzieci, w związku z tym my też to leczymy. Więc nie, kupę trzeba robić.
Tak jest, panie doktorze. I jeszcze słowo pozdrowienia.
Ignacy, Jasiu i Maju, albo Maju, Ignacy i Jasiu, pozdrawiam was serdecznie. Musiałem się napocić teraz, żeby odpowiedzieć na te pytania, to po pierwsze. To są fajne pytania, przede wszystkim takie pytania, które są szalenie takie stymulujące dla lekarza, tak? No ja się głównie zajmuję leczeniem chorób, tak? A nie jakieś takie proste rzeczy, które nie związane są z chorobami, to mi umykają i dlatego bardzo warto sobie to powtórzyć, tę wiedzę i podzielić się nią z wami.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
A na koniec tego odcinka, jak to zwykle bywa, na końcu wisienka. Obiecane rozwinięcie tematu.
Antek lat 8. Jak działają mięśnie?
Redakcja LAM-u dzwoni na koniec tego odcinka do Białegostoku, do pani Katarzyny Emich. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Pani jest fizjoterapeutką, czyli kim w zasadzie? Kto to jest fizjoterapeuta?
Fizjoterapeuta to jest specjalista, który zajmuje się wszelkiego rodzaju zaburzeniami funkcjonowania narządu ruchu, czyli tutaj właśnie zarówno układem szkieletowym, jak i też właśnie mięśniowym.
Pani wie, że ja dzwonię w sprawie Antka 8-letniego, którego bardzo ciekawi, jak działają mięśnie, ale tuż przed rozmową z panią dowiedzieliśmy się od pana doktora habilitowanego Piotra Dziechciarza, że w naszym układzie pokarmowym są takie mięśnie, nad którymi my nie panujemy. I to jest strasznie ciekawe, czyli są jakieś grupy mięśni, nad którymi panujemy. Ja teraz nawet pani to widzi, macham rękami i to mogę zrobić. I są takie, nad którymi nie panujemy. O co tutaj chodzi?
W naszym organizmie występuje około 640 różnych mięśni.
Oh, wow.
One stanowią aż 50% naszej masy ciała w niektórych przypadkach, także naprawdę ich mamy ogrom. Te niezależne od naszej woli, właśnie to są mięśnie, które występują w jelitach. To są mięśni, które właśnie regulują ciśnienie krwi. To są też częściowo mięśnie, dzięki którym jesteśmy w stanie wydawać siebie dźwięk, czyli dzięki którym rzeczywiście dzisiaj rozmawiamy ze sobą. Natomiast oczywiście znaczną część z tych mięśni, które są w naszym organizmie, to są mięśnie poprzecznie prążkowane, czyli te mięśnie, które reagują rzeczywiście na nasze polecenia, które reagują na impulsy wpływające z mózgu i rdzenia kręgowego do konkretnego mięśnia i dzięki nim właśnie też jesteśmy w stanie wykonywać pewne ruchy.
To jest bardzo ważne, bo w naszym ciele niemal wszystkim steruje mózg, więc najpierw to mózg myśli o tym, że trzeba by ruszyć nogą, a potem ta noga się rusza. Ale to nie jest tak, że my musimy świadomie o tym pomyśleć. Nie, to po prostu są procesy, które dzieją się niejako poza naszą świadomością. W każdym razie ta różnica w czasie między wysyłaniem instrukcji a działaniem mięśnia jest bardzo mała. Ale jest. Także nie bez powodu mózg jest nazywany centrum sterowania. Ale okej, co z tymi mięśniami? Co się w nich kryje?
Oczywiście możemy tutaj, Antoś, mówić o kwestii tego, że mamy tam wszelkiego rodzaju białka, wszelkiego rodzaju sarkomery, które są częściami mięśnia i tak dalej.
Sarkomery to właśnie podstawowe elementy budujące mięśnie. Są zbudowane ze wspomnianych białek. Dlatego sportowcom zależy, żeby w diecie było bardzo dużo białka. Dzięki temu mięśnie mają się na czym budować.
Tam następuje nic innego jak w sarkomerach, jak zbliżenie ich czynności. Czyli jedne białka wjeżdżają tak jakby w drugie, dzięki czemu ta długość mięśnia się skraca. Ona się skraca, co powoduje chociażby zgięcie w łokciu. Ale żeby nie było tak łatwo i żeby to nie zależało tylko i wyłącznie od jednego mięśnia, tym owszem poruszamy się dzięki mięśniom współdziałającym. Czyli jeden mięsień musi się skurczyć po to, żeby wykonać ruch, ale drugi mięsień w prawidłowy sposób musi się rozkurczyć i ustabilizować nasz staw, czy też miejsce, w którym działa. Mamy mięśnia, które są kształtu wrzecionowatego. Jakbyś wziął sobie rękę i próbował zgiąć to ten biceps taki, który mierzą zawsze chłopcy, to jest właśnie mięsień wrzecionowaty. Natomiast jak wyprostujesz bardzo, bardzo mocno nogę, to tam mamy mięsień, który się zarysowuje na całym udzie. To jest mięsień, który ma cztery głowy, jest duży i służy rzeczywiście do wyprostu, ale jak spojrzysz na swój brzuch, to tam są mięśnie, które są bardziej płaskie, takie bardziej...
Kafelkowate?
Właśnie kafelkowate, a po boku w ogóle takie płaskie, więc one troszeczkę w inny sposób będą wyglądały, jak się napną.
Mówi pani, że to są mięśnie poprzecznie prążkowane. To co to są te prążki?
Te prążki to jest nic innego jak właśnie układ białek poszczególnych. Tak jak się białka rzeczywiście te ułożą, czyli białka miozyny, między innymi względem innych białek występujących, one będą wyznaczały właśnie pod mikroskopem, przy takim większym powiększeniu, takie poprzeczne prążki. To jest nawiązanie do ich po prostu wyglądu w dużym powiększeniu.
A pamiętacie, jak pani Katarzyna powiedziała, że mamy około 640 mięśni? Na mnie ta liczba robi wrażenie. Gdzie one wszystkie się mieszczą?
Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo dużo mięśni, chociażby w samej gałce ocznej. W tym momencie, kiedy mówię, działają mięśnie, które otwierają mi i zamykają głośnie, po to, żeby mi modulować w prawidłowy sposób głos. Tu jest, jak mówię, to nawet jeżeli byście mnie widzieli, to na szyi napinają mi się mięśnie. Chociażby te słodkie dołeczki w policzkach, które część z nas ma, to są mięśnie, które są mięśniami zanikowymi i one po prostu nie u wszystkich występują. Bo uwaga, uwaga, jeszcze jedna rzecz, bardzo ciekawa, to dzięki mięśniom mamy taką, a nie inną mimikę. To dzięki nim jesteśmy w stanie okazać nasze emocje. To są mięśnie, które przyczepiają się nam do czaszki i do naszej skóry. I dzięki temu tak, a nie inaczej się uśmiechamy, tak, a nie inaczej mrugamy oczami, marszczymy bądź też nie czoło i... Jedni potrafią brewką pyknąć do góry i rzeczywiście puścić oczko, a inni tego nie potrafią. To jest magia naszego układu ruchu i naszych mięśni.
Bardzo to wszystko jest ciekawe i szalenie pani dziękuję w imieniu naszego młodego umysłu Antka. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Niech zagadnę. Pewnie właśnie strzelacie miny, żeby sprawdzić, jak te mięśnie działają. A najpiękniejsza mina to uśmiech. To był drugi odcinek LAMU 2023. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Dziękuję wszystkim młodym umysłom, które wystąpiły w tym odcinku. To wy przeprowadzacie wywiady z naukowcami. Dziękuję wszystkim, którzy słuchają. Dajcie znać, jak się wam podobało, gdzie słuchacie LAMU, z kim, czy sami, czy z przyjaciółmi, rodzicami. Napiszcie komentarz, wyślijcie może maila na lamu@radionaukowe.pl. Jestem szalenie ciekawa was po drugiej stronie. A w kolejnym odcinku między innymi...
Czy do? Mógłby się kamień wulkaniczny zmienić z powrotem w lawę?
Czy coś może mieć ujemną masę?
Co to jest nic? A jeżeli nic to jest nic, to co to jest to nic?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.